Boże Królestwo na pewno będzie dzisiaj też obiektem naszych obserwacji, ponieważ przeczytamy fragment z Ewangelii Marka z 6 rozdziału. Ewangelia Marka, 6 rozdział od 1 do 5 wersetu. I opisują one takie wydarzenie. I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony i szli za nim uczniowie jego. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to ma i co to za mądrość, która jest mu dana i te cuda, których dokonują jego ręce. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona, a jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. Odszedł stamtąd, czyli z Kafarnaum. Poprzednio czytaliśmy o tym, jak uzdrowił córkę Jaira, znaczy wskrzesił córkę Jaira. I myślę, że nie bez powodu ten fragment w Nazarecie, który czytaliśmy, następuje po tym, który miał miejsce w Kafarnaum wcześniej, ale dlaczego nie bez powodu, to za chwilę o tym. Jezus przyszedł w swoje rodzinne strony. Przyszedł do Nazaretu, skąd pochodzili jego rodzice, bo wiemy, że się nie urodził w Nazarecie, tylko w Betlejem, ale po urodzeniu w Betlejem Józef został ostrzeżony, żeby uciekać do Egiptu przed planami Heroda, uśmiercenia czy zabicia właśnie wszystkich niedawno narodzonych w Betlejem, uciekał do Egiptu i został ostrzeżony Józef w śnie przez anioła, ale też potem w taki sam sposób anioł powiedział Józefowi, żeby zabrał dzieci i Marię i wrócił do ziemi izraelskiej. O tym oczywiście Mateusz nam mówi, Mateusz 2,23, i zamieszkał, jest powiedziane, że zamieszkał w Nazarecie, więc wiemy, że był to okres dzieciństwa i młodości Jezusa, który przypadł na mieszkanie w Nazarecie. I Nazaret to było miasto niezbyt duże, które też miało niezbyt dobrą sławę, o czym dowiadujemy się od Natanaela, który w Ewangelii Jana w 1 rozdziale w 40 wersecie wyraża się tak niepochlebnie, mówiąc, czy z Nazaretu może być coś dobrego. Wcześniej, kiedy usłyszał zaproszenie od Filipa, aby pójść zobaczyć Mesjasza, którego oni znaleźli, i Filip mówi, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. No a co Natanael mówi, czy z Nazaretu może być coś dobrego? I Nazaret to chyba nie było miejsce, w którym byśmy chcieli, żeby się wychowywały nasze dzieci. Ale Pan Bóg w jakiś sposób sprawił, że akurat jego syn wychowywał się w Nazarecie. A dlaczego Nazaret nie był dobrym miejscem do wychowywania dzieci? Ponieważ w takim moralnym sensie był wątpliwym właśnie środowiskiem, które rokowało, że coś dobrego może być z Nazaretu. Właśnie pod względem moralnym, tak się uważa. Nazaret jest położony na szlaku komunikacyjnym takim południe-północ, przemierzającym tak przez Izraela, przez tą ziemię. I karawany kupieckie ciągnęły tymi szlakami, zatrzymywały się pewnie w Nazarecie, czyli różne nowinki z różnych stron świata docierały do Nazaretu, różne też kultury, różne wierzenia. Wiemy, że to był jedyny sposób wtedy na otrzymywanie wiadomości, jeżeli ktoś je przyniósł czy napisał, ale najlepiej jak przyniósł osobiście i opowiadał o nich. Więc Nazaret był takim miejscem, w którym można powiedzieć, że spotykały się różne kultury i też różne jakieś wierzenia być może robiły mniejsze czy większe wrażenie na mieszkańcach Nazaretu, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Nazaret był prowincjonalnym miasteczkiem, więc domyślamy się, że wywierały jakiś wpływ ludzie ze świata przybywający, może handlujący tam jakimiś egzotycznymi materiałami. Mogło to robić wrażenie na mieszkańcach Nazaretu. Ale niemniej Nazaret był prowincją. I myślę, że z tego powodu Jezus się tam urodził, bo Pan Bóg powiedział, że wyrośnie różdżka z pnia Jessego w takiej suchej ziemi. I właśnie potem Jezus idzie do takich miejsc, mówiąc Galilea pogan, takie ciemne miejsce, ciemne w sensie takiego życia z Bogiem, pełne takiej obecnej grzeszności i Bóg nie wzdryga się przed tym, żeby jego Syn, Boży Syn wzrastał właśnie w takim miejscu. Ale Nazarejczycy mogli mieć pewne takie prowincjonalne kompleksy, powiedzielibyśmy. Zwłaszcza, że Kafarnaum było dużo większe od Nazaretu w tym czasie i w Kafarnaum Jezus wcześniej dokonywał wielu cudów, o czym ludzie z Nazaretu się dowiedzieli, ale mało tego, wiedzieli, że Jezusa nazywają Nazarejczykiem. Czyli wiedzieli, że utożsamiają tego człowieka, jakim jest Jezus, z miastem, z którego oni pochodzili. I w jaki sposób ci uprzywilejowani ludzie, niesamowicie uprzywilejowani, w ten sposób, że Bóg wyznaczył to miejsce jako miejsce wzrastania, dojrzewania, dorastania swojego Syna, w jaki sposób oni, powiedzielibyśmy, zaprzepaścili tą szansę tego błogosławieństwa, jakie mogło ich po prostu, jakiego mogli doświadczyć. Widzimy, że Jezus przychodzi do Nazaretu po tym, jak już działał w Kafarnaum. Dlaczego? Łukasz bardzo wyraźnie nam o tym pisze, kiedy w 4 rozdziale czytamy, że Jezus przybył do Nazaretu. Nawet tam jest fragment, który czytał. Za chwilę też się do niego odniosę. Ale Jezus mówi właśnie w Nazarecie, w synagodze, po przeczytaniu fragmentu z Pisma Świętego, Łukasz 4:23, i rzekł do nich: zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie, dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. Czyli Kafarnaum, które było oddalone o 40 tam parę kilometrów od Nazaretu, Kafarnaum było nad jeziorem Tyberiackim, tak z północnej strony bardziej, północno-zachodniej, a Nazaret był w takiej środkowej, powiedzmy, środkowo-wschodniej części Galilei, bliżej już tam może Samarii, więc to nie były dalekie jakieś odległości, 40 kilometrów z kawałkiem od jednego miejsca do drugiego, czyli jakby ktoś się uparł, to pewnie w jeden dzień by doszedł, przeszedłby ten odcinek, ale pewnie tak, żeby się nie wypruć w czasie tej podróży po tam jakieś górzyste tereny, to oczywiście wydłuża drogę zawsze i też zmęczenie większe powoduje, więc być może ten odcinek dzielono na 2 dni. Ale zwłaszcza, że Kafarnaum jest położone w dole, ponieważ jezioro Tyberiackie w ogóle leży 200 metrów poniżej poziomu morza, a Kafarnaum leży na takim wzniesieniu, na takich zboczach okolicznych gór na wysokości 320-350 metrów. Więc niewielka różnica poziomów, ale tam górki i dołki gdzieś tam po drodze. Więc Nazaret słyszało, czego dokonywał Jezus w Kafarnaum. Czytaliśmy wcześniej o tym, że wyrzucił ducha nieczystego w synagodze, z człowieka w synagodze w Kafarnaum. Słyszeliśmy, że uzdrowił, wskrzesił córkę Jaira, kobietę cierpiącą na krwotok od około 12 lat, wcześniej teściową Piotra uzdrowił, również sługę setnika rzymskiego z Kafarnaum uzdrowił, ale też wielu chorych przynoszono do drzwi, no tego paralityka spuszczonego przez czterech do środka przez Jezusa, przez dach, też uzdrowił w Kafarnaum, więc były to cuda, które musiały dotrzeć niewątpliwie do Nazaretu, ale też być może niektórzy ludzie z Nazaretu dotarli do Kafarnaum i mogli być uczestnikami tych wydarzeń, bo wiemy, że wielki tłum tam się zebrał, kiedy nauczał nad Jeziorem Tyberiackim, więc to tak nie było daleko, żeby się nie pofatygować osobiście. I może przyszli z tymi wiadomościami do Nazaretu, mówiąc: Jezus, który jest obywatelem tego miasta, który tu się urodził, który ma tutaj swój dom rodzinny, swoją rodzinę, swoich braci, swoje siostry, matkę, ojca, dokonuje takich rzeczy. No i pewnie ten rozgłos, który poprzedził przyjście Jezusa, spowodował konkretne oczekiwania obywateli Nazaretu i widzimy, że te oczekiwania zostały wyrażone tutaj przez nich. Po pierwsze, Jezus przychodzi do Nazaretu i, słuchajcie, przychodzi do swojego zboru, w którym się wychował. Przychodzi do synagogi i czyta. I myślę, że wcześniej być może był uczestnikiem wielu nabożeństw w synagodze i wcześniej być może, nie wiem, czy tam pozwalali mu czytać, czy nie pozwalali, ale możliwe, że był to pierwszy moment, kiedy właśnie dlatego, że stał się kimś szczególnym w opinii publicznej oczywiście, bo wieść o nim obeszła nie tylko Galileę, Judeę, ale tam gdzieś dotarła nawet do tych krańców sąsiednich państw. Więc no, ktoś tak wyjątkowy był dostrzeżony jako gość, znaczy gość i gospodarz w jednym, ale ktoś, któremu należy zwrócić szczególną uwagę i dać księgę, dać, tutaj jest powiedziane, że nauczał i Łukasz chyba opisuje, jak to było, że mu podano te księgi, oczywiście. Łukasz pisze: i podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane. I za chwilę też przeczytam to, co było napisane. Ale więc był w taki sposób wyróżniony do tego, żeby czytać i żeby też powiedzieć o tym, co przeczytał, wygłosić jakiś krótki komentarz, kazanie. Więc można domyślić się, że Nazareńczycy docenili tą wyjątkowość Jezusa. Ale to docenienie miało swoje pewne granice, albo miały pewne też swoje oczekiwania. Bo oni od razu zdradzili swój stosunek do Jezusa. I kiedy Jezus zaczął głosić to słowo, to mówią: skądże to ma i co to za mądrość, która mu jest dana. I te cuda, których dokonują jego ręce. Zobaczcie, i sami odpowiedzieli sobie na to pytanie. Nie czekali, aby usłyszeć, co Jezus ma do powiedzenia, tylko sami udzielili sobie odpowiedzi na pytanie na podstawie tego, co wiedzieli, a nie na podstawie tego, co mogli się dowiedzieć o Jezusie. I to jest strzał w kolano, który zrobili sobie sami Nazareńczycy. Dlaczego? Oni mówią: czy to nie jest ów cieśla? Oni pytają się: skąd to ma? Oni pytają się: jeżeli przemawia z taką mądrością, jeżeli dokonywał tak wielkich rzeczy, to jak to jest możliwe, skoro on się uczył stolarki u swojego ojca Józefa? Widziałem, jak heblował jakiś tam jakąś uprzęż dla wołu. Widziałem, jak posługiwał się zwykłymi narzędziami, pożyczał młotek od mojego sąsiada, robił jakąś drabinę, robił jakieś tam elementy budowlane, to przecież jest cieśla, stolarz, nasz stolarz z naszego Nazaretu. Chłopak tu wyrastał. I oni sobie odpowiedzieli na pytanie, skąd on to ma, skoro jest tylko stolarzem, skoro się nie uczył, skoro wiemy, że nie chodził do szkół, skoro wiemy, że nie brał lekcji uznanych rabinów, to skąd ta mądrość? To jest niemożliwe, żeby ten chłopak z naszej dzielnicy nagle przejawiał takie mądrości i takie moce. Oni sami sobie zaprzeczyli, wyrażając swój podziw dla niego i jednocześnie studząc ten podziw. I skończyli możliwość rozwijania tego wątku. Po prostu zadowolili się tą odpowiedzią. Zobaczmy, jak ludzie, którzy mają błogosławieństwo na wyciągnięcie ręki, sami pozbawiają się tego błogosławieństwa. Jezus przeczytał fragment, który mówił: Duch Pański nade mną. To jest odpowiedź, skąd on to ma. On powiedział, kiedy przeczytał ten fragment, o czym możemy dowiedzieć się z Ewangelii Łukasza, przeczytał: Duch Pański, to był Izajasza 61 rozdział, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. I zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w waszych uszach. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z jego ust i mówili: czy to nie jest syn Józefa? Zobaczcie, oni widzą, że to, jak Jezus wypowiada się na temat tego pisma, które czytał, że jest jakimś ładunkiem Bożej mocy przepełnione, że to nazywają to słowem łaski, że to dotyka ich serca, że to porusza ich wnętrze, że to pobudza ich myślenie, ich podziw dla Niego i jakąś refleksję nasuwa i od razu kwitują ten entuzjazm tym spłyceniem, sprowadzeniem Jezusa do bycia synem Józefa. Czyli powiedzielibyśmy, doświadczają duchowego błogosławieństwa i to duchowe błogosławieństwo wciskają w cielesną rzeczywistość i zamykają to, co słyszą do tej swojej fizycznej rzeczywistości, którą są w stanie dotknąć, poznać, pomacać, przewidzieć. I to jest ograniczenie Bożego działania, Bożego Ducha w tym sensie, że nie ciało będzie interpretować duchowe rzeczy. A oni tak zrobili. A oni duchową prawdę ograniczyli do tych fizycznych relacji. Co Paweł mówi w liście do Koryntian? Jeżeli ktoś zna Chrystusa według ciała, to już teraz niech nie zna. Bo Chrystus według ciała był kimś, kto w fizycznym sensie wyrażał Bożą obecność. Ale jak umarł i zmartwychwstał, to wyraża tą obecność w duchowym sensie. I to jest o wiele większe błogosławieństwo. Sam Jezus powiedział, że lepiej dla nas będzie, kiedy ja będę zabrany, bo Ojciec pośle nam Pocieszyciela i On będzie obecny i w nas, i pośród nas. I Duch Jezusa jest obecny, a tak byśmy mieli Go fizycznie w jakimś jednym miejscu. I apostoł Paweł mówi, jeżeli ktoś znał Jezusa według ciała, to niech nie przywiązuje się do istnienia Jezusa w tej formie. Niech przyjmie to błogosławieństwo, jakie płynie z duchowej obecności Jezusa, bo jest ono o wiele większe. I właśnie oni próbowali jeszcze większą cielesność przykładać do tego, co robił Jezus. Mówili: ojciec, stolarz, cieśla, to jest jego syn. I koniec. Mało tego, przecież znamy nie tylko ojca. Józef ma na imię takie popularne, byśmy powiedzieli dzisiaj, nie wiem, jakiś tam... Jakie popularne jest imię w Polsce? Jakiekolwiek. Maria, najpopularniejsze chyba imię w Izraelu, jakie mogło być w tym czasie. Ojciec Józef, matka Maria, ojciec stolarz, matka ma czterech synów jeszcze i kilka sióstr. Przecież cała rodzina tu mieszka. I my ich znamy. I znamy Judę i tego i siamtego i przecież to są chłopaki, z którymi mój Sławek chodzi do szkoły i Waldek i Franek i każdy inny po prostu zna te dzieciaki. A co, on jest inny niż reszta? Oni sobie po prostu zafundowali ograniczenie i niestety wynikało to z takiego poczucia, że oni nie chcieli jakby czuć się gorsi, a jednak byli gorsi. Oni chcieli powiedzieć Jezusowi, nas nie będziesz pouczał, skoro jesteś synem cieśli. Skoro ty tutaj się wychowałeś, to nie będziesz nam mówił, jak rozumieć Boże Słowo, czy stosować to Boże Słowo, a już na pewno nie w taki sposób, że ty mówisz, że to Słowo się wypełniło, że Duch Święty posłał ciebie, czyli stałeś się kimś namaszczonym przez Boga. Duch Święty namaścił mnie. Kogo namaszczał Duch Święty? Namaszczali olejem w Starym Testamencie proroków, kapłanów i królów. Ludzi wybranych przez Boga do pełnienia konkretnej służby. Namaszczenie oznaczało takie pomazanie i było pomazanie olejem, które było takim znakiem pomazania Duchem Świętym. Olej symbolizował taką obecność Ducha Świętego i wybranie danej osoby do pełnienia konkretnej służby, konkretnego powołania właśnie w mocy wyznaczonej przez Boga, czy danej przez Boga. I on mówi o sobie, to jest syn Józefa, ale i Syn Boży. I nie możemy oddzielać jednego od drugiego. Nie możemy ograniczać tylko do tej fizycznej rzeczywistości poznawanej przez te fizyczne nasze zmysły. On namaszczony został. Duch Święty powołał go, wypełnił, wyznaczył. Nawet możemy powiedzieć uzdolnił do tego, żeby swoje powołanie realizować. Pełen Ducha Świętego. On był nazwany tym, który był pełen Ducha Świętego. I wcześniej czytamy właśnie, że wyszedł zwycięsko z tego doświadczenia, kiedy był kuszony przez 40 dni i też był poddany próbie. Duch Święty go tam zaprowadził i wyszedł zwycięsko z tej próby. Wyszedł wzmocniony. Szatana pokonał w tym sensie pokus. Oczywiście potem na krzyżu w taki całkowity sposób, ale w sensie pokus. A niewiary ludzi, zobaczmy, nie wyrzucał. Widać, że niewiara jest kwestią serca, a nie kwestią tego, żeby Bóg się pochylał nad tym, jeżeli ktoś zaprzecza, oczywiście zaprzecza duchowej rzeczywistości. Dlatego mówiłem, że ten fragment jest powiązany z wcześniejszym uzdrowieniem w Kafarnaum, z wskrzeszeniem córki Jaira, bo wiemy, że Jezus wyrzucił płaczących, naśmiewających się z Jezusa, kiedy on powiedział, nie płaczcie, bo śpi. A oni odprawiali już te żałobne rytuały i Jezus mówi, jeżeli ktoś właśnie tą cielesną rzeczywistość interpretuje i nie przyjmuje duchowej rzeczywistości, to nie ma w niej udziału. I on dlatego wyrzucił tych płaczków, bo mówi, teraz nastanie życie, nie śmierć. Śmierć nie będzie decydować, płaczki, żałoba nie będą decydować o duchowej rzeczywistości, którą Jezus przyniósł w to miejsce. I śmierć musi ustąpić, i płaczki muszą ustąpić, i żałobnicy muszą wyjść, i muszą jakby dać miejsce wierze. Niestety wiara, niewiara musi być usunięta. I zobaczmy, to samo stało się w Kafarnaum, tylko że w synagodze. Jezus został usunięty przez niewiarę, bo czytamy w Ewangelii Łukasza, że oni, słysząc to, co powiedział, a powiedział im, że właśnie zaprawdę powiecie to przysłowie, lekarzu ulecz samego siebie, dokonaj także tych cudów, które dokonałeś w Kafarnaum, także u nas. I mówi, zaprawdę powiadam wam, że żaden prorok nie jest uznawany we własnej ojczyźnie. I mówię prawdziwie i podaję dwa przykłady. Za czasów Eliasza był głód w Izraelu, a tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej był posłany Eliasz, która go karmiła przez te 3 lata, czy tam trwał głód 3 lata i 6 miesięcy i ona miała co jeść. A potem mówi, tylko Naaman Syryjczyk jako trędowaty cudzoziemiec został oczyszczony, a mimo, że wielu było trędowatych za Elizeusza w tym czasie. I oni, widać, że wszyscy w synagodze, słysząc te słowa, zawrzeli gniewem. I powstawszy, wypchnęli go z miasta. I wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go strącić w dół. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Łukasz tak kończy tą historię Jezusa w Nazarecie. Miasto właśnie Nazaret było na takim wzniesieniu, czy na takim płaskowyżu, ale podobno z dwóch stron ma strome zbocza. Ze wschodniej strony, z południowo-wschodniej ma dolinę i podobno tam jest taka stroma ściana, która oddziela Nazaret od tej doliny wysokością 200 metrów. Być może znaleźli się akurat właśnie w tym miejscu i chcieli Jezusa strącić w dół. Dlaczego zareagowali w taki sposób? Jezus zidentyfikował ich nastawienie serca. Mówi, tutaj Marek nie mówi o tym przykładzie, że oni chcą go jakby przetestować na okoliczność jego dokonywania cudów, ale w Łukasza jest powiedziane, że zapewne powiecie mi, dokonaj tych cudów, które dokonałeś w Kafarnaum. Jezus nie robi cudów na pokaz. Ci ludzie nie chcieli uznać w Jezusie Mesjasza, tylko chcieli być Jego sędziami. Chcieli weryfikować właściwość tych cudów. Oni wynosili się ponad Jezusa. Mieli poczucie, że On jest częścią ich społeczności, że tutaj wyrastał i to oni mają prawo komentować jego postępowanie albo dochodzić prawdziwości źródeł, którymi on się posługuje, na mocy której dokonuje tych cudów. Jezus nie odpowiedział na taką potrzebę. Wprost przeciwnie. Powiedział słowa, które dotknęły ich do żywego. Powiedział, że za czasów Eliasza wiele było wdów w Izraelu, a tylko jedną ocalił Bóg przez cudowne zaopatrzenie, przez to, że ta mąka w jej garnku się nie wyczerpała i oliwa w bańce również, wtedy, kiedy Eliasz ją spotkał. I co przez ten przykład Jezus powiedział swoim rodakom, mówiąc, pamiętacie wdowę z Sarepty Sydońskiej za czasów Eliasza? O tym czytamy w Pierwszej Królewskiej w 17 rozdziale, w 16. Bóg sądzi Izraela z powodu bałwochwalstwa, jakiemu cały kraj się poddał na skutek króla Achaba. Król Achab wziął sobie żonę Izabel właśnie za wybrankę. Izabel pochodziła z Sydonu. Sydon miał króla o imieniu Etbaala. Etbaal miał córkę o imieniu Izabel. To była chyba stolica kultu Baala. I ten kult Baala przeniósł się do Izraela, między innymi przez małżeństwo króla izraelskiego z córką króla Sydonu, Etbaala. Etbaal oznacza żyje z Baalem, a Izebel oznacza Baal wywyższony. Zarówno król wywyższał swoim imieniem i życiem Baala, jak i jego córka Izebel również. I tą córkę pojął król Achab za żonę i wprowadził kult Baala w Izraelu. I kult Baala oznaczał nie mniej, nie więcej jak kult takiej właśnie żyzności, obfitości, wczesnych takich płodów, deszczów. I co Bóg robi? Czcicie Baala, a nie mnie. To zamyka mnie, bo nie będzie deszczu przez 3 lata i 6 miesięcy. Zobaczymy, czy wasz Baal podleje wasze zboża albo trawy. I przez 3 lata nie ma deszczu. I jest głód. Poświęcili się Baalowi, niech liczą na Baala. I Bóg sądzi w ten sposób. Izebel i Achaba, i całego Izraela, i ich proroków, i ich kult. A co robi z Eliaszem? O ironio, Eliasza posyła do Sarepty Sydońskiej. Izrael czci Baala, a Eliasz idzie do Sarepty Sydońskiej. A w Sarepcie Sydońskiej jest wdowa. I kiedy Eliasz spotyka tą wdowę, do której posyła go Bóg i mówi, spotyka ją w bramie, która zbiera jakieś drewna po to, żeby przygotować sobie ostatni posiłek. I Eliasz mówi do niej, przynieś mi trochę wody, a potem przygotuj mi jakiś placek na posiłek. A co ona mówi? Wdowa z Sydonu, z Sarepty Sydońskiej. Mówi, jako żyje twój Bóg, że chciałam przygotować, zbieram te drewna po to, żeby przygotować ostatni posiłek dla siebie i syna, a potem chyba umrzemy, bo to jest wszystko, co mamy. Ale co ona mówi? Jako żyje twój Bóg. I ona mówi, Jahwe Elohim. I ona mówi, wdowa z Sarepty Sydońskiej, z tego miejsca kultu Baala, mówi, Bóg twój żyje. Twój Bóg, Eliaszu, jest żywym Bogiem. I na tego Boga mówię ci, że nic mi nie zostało oprócz garści mąki i odrobiny oliwy. Jak zrobię placek, zjemy, to już będzie wszystko, co jesteśmy w stanie dla ocalenia swojego życia zrobić. I ten Eliasz w Sarepcie Sydońskiej widzi wdowę, która mówi, Bóg żyje. Jahwe Izraela żyje. On jest żywym Bogiem. Bóg w Izraelu nie znajduje wdowy, którą by ocalił. W Sarepcie Sydońskiej znajduje wdowę, która go czci i uwielbia. I mówi to Nazarejczykom. Mówi, dlaczego nie ocalił żadnej wdowy w Izraelu, a Sydońską ocalił. A potem mówi, a Naaman Syryjczyk, kolejny przykład. Syria, wrogie państwo w tym czasie dla Izraela, odbywają łupieszcze wyprawy na ten biedny, ciemiężony izraelski naród. Dostają cięgi takie i baty i są po prostu rozbijani przez pogańskiego króla syryjskiego i jego dowódcę Naamana. I Naaman zostaje uzdrowiony przez Elizeusza w Izraelu. Dlaczego? Mało trędowatych było, on był trędowaty. Jezus mówi, dlaczego tylu trędowatych było w Izraelu, a tylko cudzoziemiec, kolejny, Syryjczyk, wróg Izraela, został uzdrowiony. Dlaczego? Bo przyszedł do Boga Izraela. Bo dziewczynka, którą wziął w niewolę, powiedziała, gdyby mój Pan wiedział, że żyje prorok Boga i Izraela, że żyje człowiek, który zna Boga Izraela, to wnet by był uzdrowiony z trądu. I chłop słucha małej dziewczynki, służącej, która jest niewolnicą jednocześnie w jego domu, po to, żeby pójść do Boga Izraela. Oczywiście trafia na różne przeszkody, które musi pokonać, ale ostatecznie daje posłuch słowom proroka, który zna Boga Izraela. I dla uniżenia się przed tym Bogiem Izraela doświadcza cudu uzdrowienia i mówi, dlaczego podaje te dwa przykłady w Nazarecie. Dlatego, że Nazarejczycy myśleli, nam się po prostu należy. My jesteśmy tymi, którzy Ciebie chcą weryfikować. Twoją moc, Twoją mądrość i mamy dowody na to, żeby to zrobić. Znamy Twojego ojca, znamy Twoją matkę, znamy Twoje rodzeństwo. To Ty nie możesz nas tutaj pouczać, chłopie. Szkół nie kończyłeś. Skąd ta moc? My jesteśmy tymi, którzy będą decydować o tym, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe, co ty robisz. I oni mieli poczucie bycia wyższymi. I zobaczmy, jak to jest niszczące w skutkach, taka zażyłość, która prowadzi do pewnego poczucia bycia lepszym od innych, poczucia bycia wywyższonym ponad innych. I myślę, że to nie jest wcale obce naszej ludzkiej naturze. Kochani, do mnie kiedyś podeszła tutaj siostra i mówi, że chciałaby się pomodlić o mnie. A ja byłem głuchy na to i ja się zacząłem o nią modlić. Bo jak przychodzi ktoś do mnie, to ja myślę, że on chce, żebym ja się modlił o niego, a nie żebym wysłuchał tego, że ktoś się o mnie modli. I przychodzi siostra i mówi, ale ja to chciałam za brata się pomodlić, a ja się modlę o nią. Dopiero potem mówi, ale ja chciałam się o brata pomodlić. A ja mówię, a to proszę. I widzicie, ja po prostu nie myślę. Przychodzi człowiek, chce się modlić i ja się modlę. Ale nie tak, jak on chce, żebym ja po prostu się modlił. I mamy pewne takie może zachowania oparte o jakieś tradycje, może poczucie tego, co, kto i dlaczego. Przychodzi kiedyś inna siostra i mówi, bracie kochany, ja bardzo przepraszam, ale chciałam bratu zwrócić uwagę. Ja mówię, dobrze, proszę, ale niech się brat nie gniewa. I mówi mi coś tam niewłaściwego w mojej postawie takiej. Coś w tylu, ręce w kieszeni i to niedobrze. I mówi, ale ja bardzo przepraszam. Mówię, no w porządku, będę starał się pamiętać, ale niech się brat nie gniewa. I ja myślę sobie, jeny, ile ona razy tam mnie przepraszała. Myślę sobie, czy ja jestem taki już nie do napomnienia przez innych, że ona mnie przeprasza trzy razy, zanim to zrobi i trzy razy potem jeszcze, jak to zrobiła? Myślę sobie, wiecie, że to mi dało więcej do myślenia niż to, co ona powiedziała. W sposób, w jaki to zrobiła. Myślę, wow, to może ja odnoszę wrażenie, że mnie nie można napominać. A może ja wydaję się kimś tutaj wynoszącym się ponad innych, że mnie nie można zwrócić uwagi. I naprawdę biłem się w piersi i ta siostra po prostu rozwaliła mnie totalnie. Nie tym, co powiedziała, tylko tym, jak to powiedziała. I myślę, zobaczmy, czy dzisiaj ktoś by przyszedł do nas i nas gdzieś tam naprostował, napomniał. Czy byśmy nie zwrócili uwagi na to, a kim ty jesteś? Czy byśmy nie pomyśleli, a ty kalwinisto, ja jestem arminianinem, ty nie będziesz mnie pouczał, albo arminianin kalwiniście, ty nie masz tej teologii, co ja, nie będę cię słuchał, ty nie masz nic do powiedzenia, albo kobieta mężczyźnie, albo ktoś niższy społecznie, komuś wyższemu społecznie, albo ktoś biedny bogatemu. Czy nie mielibyśmy jakiś zahamowań, żeby usłyszeć jakieś słowo napomnienia od kogoś, kogo uważamy za niższego, mniej godnego. Może właśnie wychował się taki pędrak pod moimi nogami, teraz urósł, ledwo się tam za Bogiem opowiedział i będzie mi tutaj jakieś przytyki robił. Może mielibyśmy, ja może bym miał, nie wiem, ale myślę o takiej postawie, którą mieli Izraelici, Nazarejczycy. O tym, że oni się czuli godniejszymi do tego, w jaki sposób Jezus miał się zachowywał i co miał robić. I to ich po prostu poniżało, że on ich napominał, że on im wytykał ich stosunek do Boga niewłaściwy. I wiecie, zacząłem się naprawdę zastanawiać. Myślę sobie, wow, w jakim niebezpieczeństwie jesteśmy, jeżeli mamy taką postawę wobec innych. Drugie niebezpieczeństwo, jakie płynie z tego przykładu, to to, że po pierwsze możemy podważać kogoś jakby kompetencje, a po drugie mamy skłonność do tego, co wyrazili tutaj mieszkańcy Nazaretu, że jak Jezus do tej pory w Nazarecie niczego nie dokonał, a przecież tu się wychował, a w Kafarnaum tak wiele rzeczy zrobił, to my jesteśmy tutaj jacyś pokrzywdzeni. Nam się po prostu należy. Jakaś szczególna tutaj manifestacja Bożej mocy. Bo przecież dlaczego my nie byliśmy pierwsi w tym? Jest powiedziane, że Jezus usunął się z Nazaretu zaraz po tym, jak Jana uwięziono, na początku swojej służby i zamieszkał w Kafarnaum. Dlaczego opuścił nasze miasto? Niech się teraz zrehabilituje chłopak. Niech teraz nam po prostu tutaj zademonstruje swoją wielkość. I myślę, że oni nie byli w stanie jakby przejść do tego, co Bóg chciał im powiedzieć przez to słowo. Jezus mówi, Bóg mnie posłał, abym głosił Ewangelię. Cuda są tylko potwierdzeniem prawdziwości słów i prawdziwości mojej tożsamości, na którą się powołuję, że jestem Bożym Synem. To było wcześniej wiele razy powiedziane, abyście uwierzyli. Cuda były po to, aby uwierzyli w Jezusa. Nie były po to, aby demonstrować moc samą w sobie Bożą. Albo popisywać się nią, czy cokolwiek. Wiemy, że przed Herodem Jezus również wezwany był do tego. Herod miał nadzieję, że zobaczy jakiś cud. I Jezus nie dokonał żadnego cudu, nawet gadać z nim nie chciał. Bo nie był posłany po to, żeby kogoś przekonywać, kto chciał dla swojej ciekawości doświadczyć jakiejś Bożej mocy. Czy dla swojej próżności, czy dla swojej jakiejś tam pozycji, że mu się to należy. I myślę, że nam też grozi taka postawa, że może nie tylko mamy się czasami za wyższych od innych, ale może czasami wydaje nam się, że może nam się należy bardziej niż innym. Że ktoś by, prawda, dokonywał, nie wiem, załóżmy tam przez ewangelizowanie nawróceń w jakimś dalekim kraju, abyśmy oczekiwali, żeby robił to samo tutaj. Czemu tego tutaj nie robi? Albo niech pokaże, że Bóg przez niego działa czy przemawia. Moglibyśmy mieć taką skłonność, że nam się coś należy bardziej. Z jakiegoś powodu, że się znamy, że mamy jakąś zażyłość, znajomość. Możemy mieć takie również pokusy. I jeszcze jedną pokusę możemy mieć, myślę. Że czasami myślimy, że oni patrzyli na tego Jezusa jako na chłopca, który wychował się z ich dziećmi i mówią, i nic nie było widać, że on jest jakiś inny. I nic nie zapowiadało, że on, tak jak mówią jakieś bajki o tym, że ptaszka zrobił z jakiegoś tam piasku i dmuchnął, huchnął i poleciał. To są oczywiście bajki wymyślone przez ludzi. Nie ma nigdzie w Piśmie Świętym takich świadectw. I widać to po nich. Oni są ciekawi tego, co on może zrobić, czyli on niczego nie robił. Oni nie znali go z tej strony. Oni nie wiedzieli, czy on jest w stanie dokonać jakiegoś cudu, bo go nie widzieli jeszcze wcześniej. I zobaczmy, ta normalność, jaką on wcześniej przez całe swoje życie przejawiał, nie zapowiadała, że on jest kimś niezwykłym. I może właśnie chcieli czegoś niezwykłego, cudownego. A on przyszedł do nich z Bożym Słowem, on przyszedł z Ewangelią i to, z czym przyszedł, oni nie chcieli słyszeć. Oni chcieli swój realizować scenariusz. Pokaż, czy coś potrafisz. A on mówi, ja przyszedłem głosić ubogim Ewangelię, więźniom wyzwolenie, ślepym przejrzenie. By się go zapytali, ale co masz na myśli? Bóg otwiera oczy ślepych na siebie. Bóg otwiera uciemiężonych winą, grzechem, uwalniając ich od tego brzemienia. Bóg wyzwala więźniów zniewolonych przez szatana od jego więzi po prostu, daje im wolność. Czemu nie spytali go o to, co chce im powiedzieć Boże Słowo przez niego? Czemu nie zaciekawili się poselstwem, z którym przyszedł do nich Bóg w tak niezwykły i oczywisty sposób? Oni woleli cudów. I myślę, że dzisiaj też mamy chęć bardziej doświadczać Bożych cudów niż Bożego poselstwa, które kieruje do nas. Chcielibyśmy, być może, może nie wszyscy, ale może część z nas, bardziej zobaczyć uzdrowienie, wskrzeszenie, przywrócenie wzroku, słuchu, wyzwolenie od opętanego, od demona, cokolwiek, niż przyjąć Boże poselstwo. Niż usłyszeć, co Bóg chce powiedzieć nam dzisiaj przez swoje słowo. I zobaczmy, jak jesteśmy podobni do tych Nazareńczyków. Boże Słowo, każdy z nas ma. Ja mam chyba 4. Boże Słowo. Ale jak czytasz Boże Słowo, to nie ma trzęsienia ziemi. Błyskawice, pioruny nie latają. Nic się nie dzieje. Po prostu czytasz Boże Słowo i wydaje ci się ono takie zwykłe, takie normalne, takie, które już znasz. I my mamy to, co możemy mieć najlepszego, największego, Boża obecność przez Boże Słowo. Bóg nam się objawia w nim. A zobaczmy, jak może niestety naszą postawą wyrażamy naszą chęć słuchania tego Bożego Słowa. Boże Słowo jest śpiewane, jest czytane, jest omawiane. W różnej formie oczywiście dzielimy się tym Bożym Słowem. Zobaczmy, ilu z nas by było chętnych przyjść na słuchanie Bożego Słowa, a ilu z nas by było chętnych przyjść na oglądanie cudów. Myślę, że więcej. Myślę, że więcej. Więcej chętnych byłoby na właśnie doświadczanie jakichś nadzwyczajnych Bożych przejawów mocy. Ale Boże Słowo jest czymś zwykłym. I myślę, że również w ten sposób możemy trochę dyskryminować Boże Słowo, a nawet się od niego trochę odgradzać, kiedy ono jest takie normalne, ono jest takie zwykłe, kiedy jest takie osłuchane przez nas, kiedy po prostu może ktoś mówi do nas, dzieląc się słowem, które znamy. I może nie prosimy Boga o jakąś refleksję, czy Bóg chciał nam coś przez to przekazać, czy po prostu puszczamy to, wypuszczamy drugim uchem. Bo Boże Słowo jest czymś takim normalnym. Dla nas przynajmniej. Nie mamy może aż tak pogardliwego stosunku do Jezusa, myślę, jak Nazarejczycy. Chcieli go strącić, bo im powiedział, że są mniej błogosławieni niż poganie przez Boga. Mniej doświadczają obecności Boga niż poganie, wymienieni tam w tym, co powiedział w Nazarecie. I poczuli się oczywiście gorsi, poczuli się poniżeni. Jak można ich porównać z wdową? Zobaczmy, jaki Bóg jest niesamowity. On wziął z jednej strony wdowę sydońską, przedstawiciela najbiedniejszej klasy społecznej, a z drugiej strony syryjskiego generała, najwyżej postawionego w państwie, zaraz po królu człowieka. I powiedział, do biednego Bóg przyszedł i do bogatego Bóg przyszedł, ale do cudzoziemca. A do Izraelity w tym czasie potrzebującego Boga nie przyszedł. Dlaczego? Bo nie szukał Boga. Bo szukał jakichś tam pogańskich wartości i kultur, i kultów. Bóg jest niesamowity w swoim działaniu i pokazuje nam, że Mamy go przyjąć z tym, z czym przychodzi. Mamy nastawić się na słuchanie, gdy przychodzimy do domu Bożego. Może nam chce powiedzieć coś, a myśleliśmy, że usłyszymy coś innego. Może warto wyostrzać właśnie swój słuch i nastawiać na treści, którymi Bóg przemawia do nas. Może to jest właśnie naszą potrzebą, nie to, co myślimy, że jest ważniejsze. I byśmy byli właśnie gotowi usłyszeć Boże Słowo, Boże napomnienie, może nawet porównanie nas do kogoś gorszego w naszych oczach, coś może poniżającego naszą godność jako ludzi wierzących właśnie. Może w taki sposób też Bóg chce coś nam uświadomić w naszej postawie, coś niewłaściwego. To wszystko wynika właśnie z tego fragmentu i myślę, abyśmy byli w stanie usłyszeć ten Boży głos. Byśmy byli gotowi też odpowiedzieć na ten głos w taki sposób, w jaki powinniśmy, nie obrażając się, nie dyskredytując Bożego prawa, Bożych słów, tylko w pokorze właśnie uznając je za wyższe od nas, za właściwsze w rozumieniu Boga, niż my to rozumiemy. I abyśmy w ten sposób oddali właśnie Bogu chwałę, a nie swojej jakiejś tam wielkości, czy swojej zażyłości z Bogiem, czy czegokolwiek tam jeszcze. Amen.